Dzień dobry, witamy wszystkich, a naszym gościem rozmowy w południe jest wiceminister klimatu i polityk suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Będziemy się odwoływać do pańskiej wiedzy przede wszystkim jako polityka suwerennej Polski. Czy suwerenna Polska poprze nowo tworzony gabinet Morawieckiego?
No, my jesteśmy członkami Klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc jak najbardziej już decyzja jest kierunkowa taka, że będziemy wspierali wspólnego kandydata, który będzie zaproponowany. Czy jest zaproponowany już, czy wskazany przez pana prezydenta, więc nic mi nie wiadomo, żeby była inna decyzja w tym zakresie.
A czy zdaje pan sobie sprawę, czy politycy suwerennej Polski zdają sobie sprawę, że to jest bardzo trudna, wręcz niemożliwa misja, patrząc na arytmetykę Sejmu, przyszłego Sejmu?
Od początku do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że można wygrać, ale mieć problem z tworzeniem większości w parlamencie. I tak też jest w tym wypadku, że potencjał, który był w obozie Zjednoczonej Prawicy i my mogliśmy mieć samodzielną większość, chociaż oczywiście obiektywnie mówiąc, patrząc na rządy po 89, sytuacja, w której ugrupowanie wygrywa z tak dużą przewagą stosunkowo nad innymi ugrupowaniami, do tej pory, do 2015, oznaczała sukces wyborczy i rządzenie. Bo przypomnę, że Platforma Obywatelska przed 2015 dwukrotnie, kiedy wygrywała wybory parlamentarne, nigdy nie zbliżała się nawet do wyniku, który był z 2015 czy 2019 roku, a mimo to tworzyła wtedy rząd koalicyjny. Bardziej tu jest problemem arytmetyka sejmowa i większość, która jest arcytrudnym wyzwaniem, żeby ją taką stworzyć.
A możliwym w ogóle, wyobraża pan sobie to, że Mateuszowi Morawieckiemu się to uda?
Pan to, czy możliwe, czy nie, na polityka różnie zaskakuje i sam pan jako doświadczony dziennikarz wie, że polityka widziała różne scenariusze, ale no, co innego jest jednak podchodzenie z pokorą, z pewnym dystansem do tej kwestii większości. Oczywiście trzymam kciuki, ale czy też tak będzie, czy nie, no to czas pokaże, no to już jest pytanie właściwie do pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Czy w nowym prezydium Sejmu będzie przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy? Bo słyszał pan w Faktach RMF FM, opozycja wyraźnie mówi nie dla Ryszarda Terleckiego, czy na przykład dla Elżbiety Witek?
No nie, no to wie pan, no to w ogóle, szanowni państwo, wchodzenie w tego typu narracje to jest takie, po pierwsze to jest niepoważne z uwagi na jakość demokracji i parlamentaryzmu w Polsce, po drugie to jest kontynuacja pewnej strategii, która była obrana jeszcze w 2015 roku, tworzenie takiego wrażenia, że jest jakiś zamach stanu, że w ogóle nie ma demokracji. Sam Komitet Obrony Demokracji powstał kilka dni zanim jeszcze w ogóle było przejęcie władzy w Polsce i de facto rozpoczęcie działalności Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
Ale o tym prezydium Sejmu, panie ministrze, o tym prezydium Sejmu, gdybyśmy mogli do rzeczy.
To jest po prostu zakłamanie rzeczywistości. Nie ma żadnych wątpliwości co do pani marszałek Witek. Pani marszałek Witek jest znakomitym parlamentarzem, znakomitym marszałkiem. Jakiekolwiek wykluczanie, z jakiego powodu? Jeżeli chcemy rozmawiać to o tym, to możemy powiedzieć, że mamy z jednej strony znakomitego marszałka panią Elżbietę Witek, a z drugiej strony mamy osoby, które nie przyjeżdżały do Polski, bo bały się wymiaru sprawiedliwości, czy przebywały nawet w areszcie, jak w przypadku niektórych parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. I jakoś wobec nich i Platforma Obywatelska nie ma wątpliwości. No ja mam wątpliwości wobec ludzi, wobec których sąd stwierdził, że materiał zgromadzony w ramach postępowania przygotowawczego daje większe niż prawdopodobieństwo, że będzie dochodziło do mataczenia lub też do próby wpłynięcia na dalszy tok postępowania karnego. I tu nie ma żadnego problemu, żeby ktoś był na listach, a tu dyskusja w ogóle o prezydium wobec jakiegokolwiek wymyślania sobie pewnej strategii. Ja sądzę, że to jest taka próba zamieszania czy wywołania sztucznego wątku dodatkowego. Nie wierzę w to, że opozycja jest na tyle antydemokratyczna, bo to antydemokratyczne, jeżeli by tak było rzeczywiście, że są osoby wskazane, które by nie mogły zasiadać w prezydium. Nie, coś, co jest abstrakcyjne.
Bardzo ciekawie opowiada o tym wszystkim Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i polityk suwerennej Polski. Dalszy ciąg naszej rozmowy w południe w radiu internetowym RMF24. Zapraszamy serdecznie, a słuchaczom RMF FM już dziękujemy. Panie ministrze, Konfederacja już zapowiedziała, że nie poprze rządu Morawieckiego. Wygląda na to, że ten rząd nawet nie będzie w stanie, nowy rząd Mateusza Morawieckiego nie będzie w stanie nawet uzbierać 200 mandatów w nowym Sejmie.
No, ta arytmetyka jest nieubłagana, ona jest rzeczywiście bardzo trudna. Jakie są kulisy, jakie są scenariusze, jakie są plany pana premiera, no to już jest przestrzeń, w której nie mam wystarczającej wiedzy, żeby to się komunikować, a poza tym to jest jednak sprawa, która powinna być omawiana w jak największej ciszy, bez ujawniania pewnych szczegółów, więc...
A czy suwerenna Polska będzie na nowo prowadziła negocjacje koalicyjne z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie?
Panie redaktorze, najpierw zobaczmy, jak będzie wyglądała większość. Nie ma co negocjować w sytuacji, kiedy jednak jakby nie było, mamy dość trudną sytuację w parlamencie, więc tak daleko bym nie wybiegał w czasie.
Czyli nie ma mowy o żadnym renegocjowaniu umowy koalicyjnej, o podpisywaniu nowych dokumentów i tego typu historii?
To jest zupełnie co innego umowa koalicyjna w zakresie współpracy, bo my współpracujemy, jesteśmy w obozie lidera Zjednoczonej Prawicy pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, nikt tego nie podważa. To, że nie udało się wykorzystać potencjału, to jest pewna analiza, która jest dokonywana i omawiana czasami bardziej lub mniej też poprzez media, poprzez jakiekolwiek media. No, jednym z takich elementów jest na przykład składka zdrowotna, którą my jako suwerenna Polska wskazujemy, że dość często słyszeliśmy to od obywateli, a to oni są przecież najważniejsi, jeżeli chodzi o bycie w polityce, to są nasi pracodawcy i oni wskazywali, że to jest jeden z takich błędów, które były popełniane. Ale co do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, ona jest rzeczywiście jesteśmy w dobrych bardzo relacjach.
Ale czy ja dobrze pana zrozumiałem, że jednak chcecie po tym zwycięstwie, które jest w gruncie rzeczy sejmową porażką, czy parlamentarną porażką, renegocjować umowę z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie, to źle pan zrozumiał, może źle się też wyraziłem, czy też nieprecyzyjnie. Nie, no mówię o tym, że współpraca jest bardzo dobra i nie ma tu żadnej przyczyny do tego, żeby jakkolwiek nasze drogi się rozchodziły. My uważamy, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest wartością i potencjał jest dalej tkwiący. No, po drugiej stronie mamy taki galimatias programowy od prawa do lewa, coś co nie może z punktu widzenia nawet światopoglądu dawać efektu dobrego dla Rzeczpospolitej, a my jesteśmy ofertą, która jest bardzo atrakcyjna dla wyborców. Musimy zastanowić się, jak przygotować się na następne wybory, czyli wybory samorządowe i oczywiście wybory europejskie, które będą kluczowe, bo będziemy mieli przecież całą batalię dotyczącą przenoszenia kompetencji w krajów członkowskich Unii Europejskiej do Brukseli.
Jak panu się podoba kandydatura Marka Sawickiego jako marszałka seniora?
Ja dość dobrze oceniam pana marszałka, wyższego seniora Sawickiego pod tym względem, że jako parlamentarzysta z dość dużym doświadczeniem parlamentarnym, gigantycznym doświadczeniem parlamentarnym, no jest osobą, która sądzę, że spełni oczekiwania pana prezydenta i te pierwsze posiedzenie będzie godnie przeprowadzone. Nie, uważam, że to jest dość dobra decyzja. Nie wiem, jak pozostali moi koledzy w suwerennej
Polsce.
Ja panu
powiem, jak pozostali pańscy koledzy z suwerennej Polski, bo doskonale pamiętam słowa Janusza Kowalskiego między innymi na temat PSL-u, jak mocno krytykował to ugrupowanie, więc nie wyobrażam sobie, żeby teraz mówił w jakichś pochlebnych słowach o pochodzącym z PSL-u Marku Sawickim.
Wie pan, co innego jest ocenianie na przykład niektórych działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego, które samo Stronnictwo Polskie Ludowe ocenia negatywnie, jak na przykład podwyższenie wieku emerytalnego, co innego jest personalna ocena niektórych, jeżeli już z tego wyboru całego, z tej palety, których różnych nazwisk spadały, a różne padały w kuluarach jeszcze sejmowych, to wybór pana Sawickiego jest jakby no, nie najgorszym wyborem. Sądzę, że to jest w miarę dobra decyzja. Oczywiście ja osobiście wolałbym, żeby to był ktoś już sprawdzony pod względem prowadzenia takich obrad, jak na przykład pan marszałek Antoni Macierewicz, ale no, pan, sądzę, minister Sawicki równie dobrze ten symboliczny, jakby nie było czas, który dotyczy tylko i wyłącznie rozpoczęcia nowej kadencji Sejmu, jeżeli taka decyzja pana prezydenta, nie ma co już w tej chwili ani jej krytykować, przejść do porządku dziennego i pogratulować panu marszałkowi.
A jeżeli już mówimy o stanowiskach parlamentarnych, czy kandydata na wicemarszałka Sejmu przedstawi Zjednoczona Prawica, a może PiS i Suwerenna Polska będą miały oddzielnych kandydatów?
Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że nie będziemy mieli mniejszość z uwagi na ten temat, który był poruszany z panem redaktorem, czy artykuł sejmową, a wszystko na to wskazuje, to oczywiście kwestia wicemarszałka czy członka prezydium jest jak najbardziej naturalna dla klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Czy to będzie inne propozycje, czy też nie mam informacji, jakoby wewnątrz klubu były jakiekolwiek rozmowy na temat dwóch kandydatów, czy też rozłączności, jeżeli chodzi o naszą drogę. My jesteśmy dzisiaj skoncentrowani na tym, jak dalej tworzyć warunki, które będą dawały szansę rozwoju Zjednoczonej Prawicy i patrzenia na ręce egzotycznej koalicji, która niestety, ale w naszej ocenie nie będzie miała dobrego wpływu na Polskę. Stąd pomysły o rozliczaniu już w tej chwili zapowiadane wycofywania się z obietnic, które przecież powinny być kluczem do rządzenia przyszłego parlamentu, czy też przyszłej ewentualnej większości sejmowej.
Przypomnę panu, że jeszcze nowy rząd nowej większości nawet nie powstał, więc trudno go za obietnicę rozliczać. Natomiast chciałem zapytać, panie ministrze, jeśli pan pozwoli, chciałem pana jeszcze zapytać o to, czy powstanie oddzielny klub suwerennej Polski, czy cały czas zostaniecie w klubie Zjednoczonej Prawicy, czy w ogóle są rozważane tego typu koncepcje?
Deklaracje członkowskie Klubu Prawa i Sprawiedliwości zostały przez nas wypełnione i czy są wypełniane, więc jak najbardziej będziemy wchodzili w Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
A suwerenna Polska pójdzie w sobotę w Marszu Niepodległości?
To jest dobra inicjatywa. Oficjalnego stanowiska jeszcze nie rozmawialiśmy w większym gronie, ale jak najbardziej będziemy to wspierać. Sądzę, że część z naszych parlamentarzystów będzie uczestniczyła w tym marszu. To jest dobra inicjatywa.
A propos inicjatyw, uważa pan, że za pół roku cały czas Jarosław Kaczyński będzie rządził Prawem i Sprawiedliwością?
Prezes Jarosław Kaczyński jest gwarantem obozu Zjednoczonej Prawicy, więc to nie jest tylko trwałość Prawa i Sprawiedliwości, ale trwałość całej Zjednoczonej Prawicy. Nie jest tajemnicą, że różnica czy wewnątrz pewne podejścia do niektórych spraw są różne, czy były różne, a osobą, która jednoczy nasz obóz, jest pan premier Jarosław Kaczyński. Więc i w Prawej Sprawiedliwości, i w obozie Zjednoczonej Prawicy numer jeden absolutnie, więc sądzę, że i droga Prawa i Sprawiedliwości, i droga Zjednoczonej Prawicy bez prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest co najmniej, nie wiem, jakby to wyglądała przyszłość, wolałbym sobie jej nie wyobrażać.
Ale to porozmawiajmy o tym, bo to bardzo ciekawe. To znaczy, uważa pan, że jeżeli nie Jarosław Kaczyński będzie rządził Prawem i Sprawiedliwością, to wtedy będzie to koniec Zjednoczonej Prawicy?
Sądzę, że zastąpić osobę, o której wchodzi, można powiedzieć, w ligę arcymistrzostwa politycznego, nie jest prosta to rola, więc w tej chwili na polskiej scenie politycznej po stronie prawicy byłoby to ciężko, aby znaleźć kogokolwiek, kto by był w stanie tak sprawnie rządzić obozem Zjednoczonej Prawicy. To bardziej wynika z pewnego docenienia roli prezesa Kaczyńskiego w tym, w jaki sposób kreuje on politykę od wielu lat i w jaki sposób potrafił doprowadzić do kilkukrotnego zwycięstwa i naprawdę dobrych rządów, które dzisiaj stawiają Polskę w zdecydowanie lepszej sytuacji pod względem wszystkich praktycznie czynników, danych, ale oczywiście najważniejsze one są pod względem bezpieczeństwa, również ekonomii, na wielu innych jeszcze płaszczyznach, to pokazuje, że był w stanie poskromić wielokrotnie też i utrzymać w ryzach cały obóz, a to naprawdę coś, co należy docenić.
A ja myślałem, że być może wczorajsza decyzja pana prezydenta to też jest taki sygnał dla Zjednoczonej Prawicy, że ja mogę być następcą, kiedy skończy mi się prezydencka kadencja, jako lider nowej prawicy. Jak panu się podoba lider nowej Zjednoczonej Prawicy, czyli Andrzej Duda?
Nie wybiegam tak w przyszłość, jakkolwiek, czy ktoś ma takie czy inne ambicje. Patrzę na realia polityczne, które są w tej chwili na stole, a w tej chwili na stole realia są takie, że mamy trudną sytuację, jeżeli chodzi o parlament. Arytmetykę sejmową pan premier dostał misję tworzenia rządu, a liderem obozu Zjednoczonej Prawicy jest pan premier Jarosław Kaczyński. I w tą koalicję też wchodzi suwerenna Polska, która również ma dobrego, sprawdzonego parlamentarzystę w ministrze prokuratora generalnego, który jako jeden z nielicznych tak naprawdę od początku do końca miał rację w sprawach chociażby europejskich, jako nasze ugrupowanie. Należy na to zwrócić uwagę, bo dzisiaj sądzę, że inaczej by może wyglądała też ta arytmetyka, gdybyśmy trochę bardziej analizowali niektóre dyskusje, które odbywały się wewnątrz obozu. Mówię tutaj o naszych argumentach, które padały.
A czy szef suwerennej Polski szykuje się też do tego, do konfrontacji na przykład przed Trybunałem Stanu?
Trzeba jeszcze mieć za co trafić do tego Trybunału, przed ten Trybunał Stanu. Nie ma żadnego momentu, w którym pan minister i prokurator generalny nie przestrzegał konstytucji, wręcz przeciwnie, dbało on i stało na straży przestrzegania ustawy zasadniczej. To jest taki krzyk opozycji od wielu lat. Zresztą już była kiedyś próba postawienia przed Trybunałem Stanu pana ministra i przypomnę, że wtedy to się nie udało. Ja sądzę, że
dwóch głosów zabrakło, ile dobrze pamiętam, panie ministrze.
Zapowiedź, która nigdy nie będzie miała miejsca z jednego prostego powodu. Nie ma na to dowodu, chyba że ktoś będzie wymyślał sobie i będzie chciał prefabrykować pewne rzeczy, no to wtedy oczywiście będziemy mieli do czynienia z takim festiwalem. W ogóle opozycja koncentruje się za bardzo na pewnych hasłach, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Jako prawnik, jako kadrnista mogę powiedzieć, że zdumiewające są niektóre wypowiedzi niektórych wąskiego grona prokuratorów, jakby nie było mężczyzn za to odpowiedzialne, którzy grożą na podstawie na przykład artykułów medialnych, uczestniczą w debatach publicznych. Mamy pewien paradoks. Ludzie, którzy mówili dużo o praworządności, o rozłączeniu wymiaru sprawiedliwości od świata polityki, którego nigdy tak naprawdę nie było takiego połączenia, no chyba że przed 2015, dzisiaj są w pierwszy jako przykład, klasyczny przykład działania stricte politycznego. Bardzo niebezpieczne zjawisko pod względem praworządności, pod względem stałości, stabilności państwa i wymiaru sprawiedliwości, bo sędzia, niezależnie od tego, czy jest taką, czy inną, wewnątrz w serca czuje pewną sympatię polityczną, tak samo jak i prokurator, nigdy nie ma prawa uczestniczyć politycznie, żeby było jasne. Nie podobają mi się też wypowiedzi niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy wpisy położone też szkodliwe dla pewnego takiego odbioru instytucjonalnego.
O tym wszystkim opowiadał wiceminister klimatu, wciąż jeszcze i nieustannie polityk suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Dziękujemy bardzo za to spotkanie.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia.